Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Na skraju Wielkich Jezior Mazurskich.
Na dzisiejszą wycieczkę z rodziną wybierzemy się na północne obrzeża Wielkich Jezior Mazurskich. Teren niezwykle ciekawy i urozmaicony turystycznie. Wrzesień to miesiąc tragiczny w naszej najnowszej historii, dlatego będziemy trochę poruszali się po terenach, które były bardzo ważne podczas II wojny światowej ze względu na umiejscowienie tutaj głównych kwater dygnitarzy Rzeszy Niemieckiej. Z Giżycka jedziemy na północ drogą krajową numer 63. Dojeżdżamy do miejscowości Pozezdrze. Tutaj, w niedalekiej okolicy, na północ od tej miejscowości, jest pozostałość powojennej kwaterze Himmlera. Heinrich Himmler to niemiecki polityk, jeden z czołowych przywódców Niemiec nazistowskich, zbrodniarz wojenny, Reichsführer SS, komisarz Rzeszy do spraw umocnienia niemieckości oraz szef kolejno SS, Gestapo, niemieckiej policji, przewodniczący Rady Ministrów III Rzeszy i minister spraw wewnętrznych. W 1929 roku został mianowany Reichsführerem SS. W ciągu następnych 16 lat rozwinął SS z zaledwie 290-osobowego batalionu w milionową grupę paramilitarną oraz założył i kontrolował nazistowskie obozy koncentracyjne. Od 1943 roku był zarówno szefem niemieckiej policji, jak i ministrem spraw wewnętrznych, nadzorując wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne siły policyjne i bezpieczeństwa, w tym Gestapo. Himmler utworzył Einsatzgruppe i zbudował obozy zagłady. Jako nadzorca nazistowskich programów ludobójczych był odpowiedzialny za eksterminację Żydów w Europie. Działając jako jeden z głównych współpracowników Adolfa Hitlera, stał się jednym z największych zbrodniarzy w historii. To tutaj, w Głuszy Mazurskiej, zbudował własną kwaterę w niedalekiej odległości od Wilczego Szańca, wojennej kwatery Adolfa Hitlera, by być blisko swojego wodza. Kwatera Himmlera, kryptonim Hochwald, po naszemu Wysoki Las, była zlokalizowana w lesie, tuż przy miejscowości Pozezdrze, na północny wschód od centrum tej miejscowości. Obok kwatery przebiegała linia kolejowa Giżycko-Węgorzewo. Położenie przy tej linii ułatwiało dowóz materiałów budowlanych. Kwaterę Hochwald, podobnie jak kwaterę główną Hitlera Wilczy Szaniec i kwaterę Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych Anna, budowała organizacja Toda. Kwatera Heinricha Himmlera była użytkowana od czerwca 1941 roku do 20 listopada 1944 roku. Kwatera znajdowała się na terenie zabezpieczonym wywiadowczo i militarnie dla wszystkich kwater w rejonie Wilczego Szańca. Bezpośrednią ochronę kwatery zabezpieczał batalion policyjny. Kwatera Hochwald była maskowana siatkami metalowymi z umocowanymi na nich imitacjami liści z tworzywa. Kwatera ta, tak jak inne obiekty tego typu położone na Mazurach, miała doskonały system łączności, w tym poprzez kable położone w ziemi. Polecenia i rozkazy przekazywano z kwatery telefonicznie i w formie szyfrowanych depesz. Komunikacja osobowa koleją do głównej kwatery Hitlera mogła odbywać się przez Węgorzewo, a dalej linią kolejową do Kętrzyna. Najkrótsza trasa samochodowa z kwatery Himmlera do Wilczego Szańca prowadziła przez Sztynort, który był wówczas siedzibą ministra spraw zagranicznych Ribbentropa.
Thank you.
kwatera Hochwald, podobnie jak Wilczy Szaniec, otoczona była wokół pasem pól minowych położonych pomiędzy zasiekami z drutu kolczastego, a dodatkowo od strony zewnętrznej płotem z siatki drucianej. Na terenie kwatery znajdowało się 5 schronów o odporności typu B. Schron specjalny Heinricha Himmlera położony był w części centralnej. W pobliżu były 2 wartownie, garaż podziemny i przypuszczalnie baraki drewniane. Kwatera chroniona była przez batalion policji. Na temat użytkowania kwatery zostało niewiele informacji. Himmler często bywał poza kwaterą, a według literatury związanej z jego postacią w czasie wizyt osobistego masażysty Felixa Kerstena spotykał się z nim w willi nad jeziorem, przypuszczalnie we wsi Borożówce i niewykluczone, że w Dejungach. Obie lokalizacje są w niedalekiej odległości od kwatery Himmlera. Jak wyglądała kwatera Himmlera? Tworzyły ją schrony typu B. Schron o odporności typu B posiadał ściany i stropy żelbetowe o grubości 2 metry. Obrys ścian zewnętrznych schronu wynosił niecałe 14 metrów na 11 metrów. Do schronu prowadziły 2 wejścia znajdujące się w jednej ścianie. Przez wejścia o szerokości 80 cm wchodziło się do korytarza równoległego do ściany, w której znajdowały się wejścia. W korytarzu, w tym od strony każdego z wejść, znajdowały się pancerne drzwi. Z utworzonej w ten sposób śluzy przedpokoju były następne drzwi pancerne do każdego z 2 pomieszczeń znajdujących się wewnątrz schronu. W każdym z 2 pomieszczeń na wprost wejścia zewnętrznego znajdował się otwór w ścianie zabezpieczony pancerną żaluzją. Z otworu tego można było strzelać do osób wchodzących do schronu. Pomieszczenia wewnątrz schronu służyły jako miejsca do pracy i posiadały własny system oświetlenia i wentylacji. Schron specjalny Himmlera był typu ciężkiego. To nic innego jak schron o odporności B, okryty dodatkowym płaszczem żelbetu. Wykonano to jesienią 1943 roku lub wiosną 1944 roku. Wzmacnianie odporności schronów okazało się konieczne po zbombardowaniu Peneminde 18 sierpnia 1943 roku. Wymiary zewnętrzne schronu ciężkiego w obrysie ściany wtedy już wynosiły niecałe 22 metry na 20 metrów przy wysokości 8,5 metra. W płaszczu zewnętrznym żelbetonu utworzony został dodatkowy korytarz biegnący wzdłuż całego schronu w celu zabezpieczenia od dołu przed uszkodzeniem przy bombardowaniu bombami ciężkimi. Płaszcz zewnętrzny żelbetonu okrywa pierwotny schron typu B, zagłębiony został w grunt na głębokość około 9 metrów. Na początku września 1944 roku odbyła się tutajna konferencja, w wyniku której Himmler wystosował 16 września pismo do szefa tajnej policji niemieckiej Kaltenbrunnera. W piśmie tym Hitler stwierdził, że tajna policja ma kierować się niemieckim ruchem oporu w różnych krajach europejskich. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w rozkazie Hitlera zatytułowanym Walka na zapleczu nieprzyjaciela. Rozkaz został opracowany i podpisany w Wilczym Szańcu 12 listopada. W ten sposób powstał Werwolf, czyli tajna organizacja zajmująca się konspiracyjną walką. 6 października 1944 roku koleją do Kruklanek dowieziony został komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Bor Komorowski. Potem w grupie 20 Polaków pod eskortą SS przewieziono go do obozu kontrolowanego przez Waffen-SS. 7 października w obozie pojawił się von den Bach z informacją, że za kilka godzin będą przyjęci przez Himmlera. Generał Burr oświadczył, że na okres trwania wojny powstrzyma się od wszelkiej działalności politycznej i uważa się jedynie za jeńca wojennego. W związku z tym oświadczeniem nie doszło do przyjęcia generała Bora przez Reichsführera SS Heinricha Himmlera. 21 stycznia 1945 roku Himmler przeniósł swoje stanowisko dowodzenia z Hochwaldu do Wilczego Szańca, czyli do Gierłoży, a umocnienia zostały wysadzone w powietrze. Dziś, podobnie jak w Wilczym Szańcu w Gierłoży, możemy oglądać tylko ruiny i pozostałości po kwaterze. Niedaleko jest Węgorzewo. To zaledwie 10 kilometrów od Hochwaldu, czyli kwatery Himmlera. Jest to zarazem koniec wielkiego szlaku żeglarskiego, który ma swój początek w rucianym Nida. Węgorzewo to miejscowość położona we wschodniej części Warmii i Mazur nad rzeką Węgorapą i jeziorem Mamry przy granicy z obwodem kaliningradzkim, częścią Rosji. To idealne miejsce dla miłośników turystyki wodnej, pieszej, rowerowej oraz nieskażonej przyrody. Węgorzewo koniecznie powinny odwiedzić osoby poszukujące ciszy i spokoju na łonie natury. Świetnie będą czuli się Węgorzewie ci, którzy preferują aktywny wypoczynek, sporty wodne, rowerowe, piesze wędrówki malowniczymi szlakami pośród łąk i lasów oraz wędkarstwo. Jest tu ciekawy zamek. Jego historia sięga końca XIV wieku, kiedy to na wyspie utworzonej przez Węgorrapę rozpoczęto budowę warowni. Zamek miał kształt nieregularnego pięcioboku. Zabudowa składała się z dwóch lub trzech murowanych skrzydeł, flankowanych na narożnikach trzema cylindrycznymi wieżami. Warownia przechodziła z rąk do rąk, aż do 1525 roku, kiedy to po sekularyzacji zakonu ponownie przeszła na własność państwową i stała się siedzibą książęcego starosty. W latach 1734 i 1736 na zamku przebywał król Stanisław Leszczyński, skąd udał się na wygnanie do Francji. A w 1752 roku władze przeznaczyły zamek na biura dla sądu miejskiego i ziemskiego. Przejściowo umieszczono też w zamku więzienie. W 1807 roku, podczas kampanii napoleońskiej, na zamku mieścił się szpital dla żołnierzy. W tym samym roku Węgorzewo i zamek zajęły wojska polskie generałów Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Zajączka. W 1835 roku zamek spłonął. 10 lat później przebudowano go na sąd. Przebudowa całkowicie zatarła jego historyczną formę. Węgorzewski zamek od 2000 roku jest własnością prywatną i jest w nim hotel. W dawnych Prusach, na Mazurach, kolej była jedynym szybkim środkiem transportu. Historia kolejnictwa to również historia tych ziem i warto zobaczyć w Węgorzewie niecodzienne muzeum poświęcone właśnie kolejnictwu. Co więcej, można odbyć romantyczną podróż zabytkowym pociągiem. Muzeum Tradycji Kolejowych mieści się w Węgorzewie w budynku dworca kolejowego przy ulicy Jaracza 4. Prowadzi je Fundacja Dziedzictwo Nasze. W placówce możemy obejrzeć ciekawy i obszerny zbiór zabytkowych urządzeń i narzędzi kolejowych oraz rozkładów jazdy, fotografii, map, biletów, dawnych mundurów kolejarskich. Można też obejrzeć liczne miniatury zabytkowych pociągów. To wszystko dokumentuje historię kolejnictwa dawnych Prus Wschodnich. Przy muzeum znajduje się galeria i sklepik z pamiątkami. Cyklicznie są tu organizowane wykłady, tematyczne spotkania, seanse filmowe, a także warsztaty dla dzieci i dorosłych. Jak niegdyś żyło się na Mazurach? Jak mieszkali ludzie? Czym się zajmowali? jak wyglądały ich codzienne obowiązki. Tego możemy się dowiedzieć właśnie w Węgorzewie, odwiedzając miejscowy park etnograficzny. W Węgorzewie, przy rzece Węgorapa, funkcjonuje park etnograficzny. Sąsiaduje z pobliskim Muzeum Kultury Ludowej. To niezwykłe miejsce, gdzie można, choć na chwilę, przenieść się w czasie na Mazury z okresu XIX i początku XX wieku. Co ciekawe, w parku etnograficznym możemy obejrzeć, a nawet wejść do środka, charakterystycznych budynków dla regionu Mazur. Pomysł utworzenia tej placówki nad rzeką Węgorapą pojawił się na początku lat 90. XX wieku. Pierwsze budynki lokowano tu już w 1994 roku. Na terenie parku znajduje się także dom mieszkalny z drugiej połowy XIX wieku. Parter budynku został wymurowany z cegły, poddasze zaś zbudowano z wykorzystaniem konstrukcji szkieletowo-ryglowej wypełnionej cegłą, czyli tak zwany pruski mur. W jednej z chałup, przeniesionej tu z Krzyżewa, zrekonstruowano typowe wnętrze chaty wiejskiej z regionu Mazur. Na terenie parku znajdziemy również liczne drewniane rzeźby wiejskie oraz repliki tak zwanych pruskich bab. Ciekawostką jest również stary wóz bojowy Straży Pożarnej marki Jelcz z lat 60. XX wieku. W pomieszczeniach skansenu działają pracownie rękodzielnicze, tkacka, plastyki obrzędowej i kwiatów artystycznych, nowoczesna pracownia garncarska. Muzealnicy prowadzą tu zajęcia i szkolenia rękodzielnicze dostosowane do wieku i umiejętności kursantów w ramach lekcji muzealnych, zielonych szkół oraz kursów zawodowych. Obiekty w skansenie, oprócz funkcji ekspozycyjnych, służą również za pracownie ginących zawodów. Znajdują tu się pracownie tkacka, ceramiki i pracownia kwiatów artystycznych. Odbywają się zajęcia i kursy. Także w zależności od zapotrzebowania przeprowadzone są m.in. szkolenia z koronki klockowej, malowania pisanek, wyrobu koszy z wikliny i słomy, wycinankarstwa czy rzeźby w kamieniu. Myślę, że warto tu zajrzeć i obejrzeć ciekawe zabytki mazurskie. Z Węgorzewa jedziemy do pobliskiego Sztynortu. Jest to wieś nad Jeziorem Sztynorskim, która ożywa głównie w sezonie. Jeszcze niedawno był to obowiązkowy punkt do zaliczania dla wszystkich, którzy chcą powiedzieć: znam Mazury. Trudno do Sztynortu dojechać. Drogi są kręte i wąskie. Jadąc od strony Pozezdrza, mijamy długi na 128 metrów most sztynorski. Roztacza się z niego, niezależnie od pory roku i pogody, absolutnie zachwycający widok na jezioro Mamry i na jezioro Dargin. Latem maleńka i zapomniana przez świat wioska Sztynort zmienia się w tętniący życiem. Jeden z największych na Mazurach port jachtowy. Jest tu miejsce dla 450 jachtów. Sztynort leży na półwyspie rozdzielającym jezioro Mamry, jezioro Kirsajty i jezioro Dargin. Żeglarzom jest tu zawsze po drodze. Do legend powtarzanych przez kolejne pokolenia żeglarzy przechodzą ci, którzy na jeziorze Dargin wpadają na słynne i dobrze oznakowane kamienie. Niektórzy nazywają je nawet sztynorską rafą. Port w Sztynorcie powinni odwiedzić nawet ci, którzy nie żeglują. Jest on tak rozległy i jednocześnie urokliwy, że przechodząc z jednego końca na drugi, mamy niezły spacer. Jak na port przystało, w Sztynorcie działają w sezonie sklepy, bary, tawerna i sklep żeglarski. Podczas spaceru w Sztynorcie warto zwrócić uwagę na dębową aleję prowadzącą do pałacu. Rosnące w szpalerze dęby mają po kilkaset lat. Pierwsze dęby posadzono w XVII wieku. Tak imponującej dębowej alei nie ma na całych Mazurach. Sztynort jest też ważnym miejscem na historycznej mapie Mazur. Od XIV wieku w pałacu zbudowanym niemal nad brzegiem jeziora rezydował jeden z najbardziej znanych wschodniopruskich rodów, von Lendorf. Jego przedstawiciele należeli do elity wschodniopruskiej. Byli m.in. posłami, ambasadorami. W sztynorckim pałacu wielokrotnie gościł biskup warmiński Ignacy Krasicki. Niektórzy twierdzą, że mawiał, kto ma sztynort, ten ma Mazury, ale wielu w to powątpiewa. Schronienie znalazł tu poeta Zbigniew Morsztyn, który uciekł z Polski w wyniku prześladowań braci czeskich. Bywali tu niemieccy cesarze. Sztynort przez wieki gościł malarzy, poetów, pisarzy i muzyków. Lendorfowie kolekcjonowali sztukę, rzemiosło. Zarówno pałac, jak i otoczenie były zawsze utrzymane w najnowszych trendach i najlepszych gustach. Pałac, który dziś stoi w Sztynorcie, powstał głównie w XIX wieku. Budynek wielokrotnie przebudowywano. Dramatyczne zdarzenia rozegrały się w Sztynorcie w czasie II wojny światowej. Od 1941 roku zajęło go Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w nim często przebywał i rezydował Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych Rzeszy. Dla dyplomaty było to odpowiednie miejsce. Rodzina Lendorfów miała do dyspozycji tylko jedno skrzydło. Ostatni dziedzic, Heinrich von Lendorf, brał udział w nieudanym zamachu na Hitlera, do którego doszło 20 lipca 1944 roku w Wilczym Szańcu. Heinrich został za to stracony, jego żonie odebrano córki. Wiele dóbr rodowych ze Sztynortu, meble, zastawa, obrazy, gobeliny, książki zostały zrabowane przez Niemców, prawdopodobnie na rozkaz samego Ribbentropa, i wywiezione pociągiem do Rzeszy. W 1986 roku przypadkowo część z nich odnaleziono w zamurowanym ślepym kominie w zamku Krepstein w Niemczech. Pałac w Sztynorcie po Niemcach przejęli Rosjanie, którzy rezydowali w nim do 1947 roku. Tu spędzano z okolicy bydło, które następnie pędzono do Rosji. Rosjanie zabrali z pałacu to, co ocalało po Niemcach. W czasach PRL-u w sztynockim pałacu rezydowały biura PGR-u. Pałac popadł w ruinę. Gdy kupił go prywatny właściciel, firma, która zainwestowała w port, a pałacowi pozwoliła się rozsypywać. Od kilku lat pałacem zarządza Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków, która wyremontowała dach i osuszyła budynek. Pieniędzy na kolejne remonty na razie brak. Pałacu w Sztynorcie nie można zwiedzać. Wszystkich pasjonatów historii, szczególnie ostatniej wojny światowej, z pewnością zainteresuje kompleks bunkrów w Mamerkach. Te wojskowe obiekty ochronne nie tylko można zobaczyć, ale również zwiedzać. To prawdziwa perełka turystyki historycznej, prawdziwe samowystarczalne miasteczko wojenne. Na Mazurach, nad Kanałem Mazurskim, 8 km od Węgorzewa, 22 km od Giżycka, 25 km od Kętrzyna i 18 km od Gierłoży znajduje się jeden z najlepiej zachowanych w Polsce kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II wojny światowej. W latach 1940-1944 zbudowano dla potrzeb 40 najwyższych generałów i feldmarszałków, 1500 oficerów i żołnierzy Wehrmachtu około 250 obiektów, w tym 30 schronów żelbetowych, które niezniszczone zachowały się do naszych czasów. Tu mieściła się kwatera główna niemieckich wojsk lądowych podczas agresji Niemiec na Związek Radziecki. Niemcy nie zdążyli wysadzić schronów, zostały one opuszczone bez walki przez wojska Wehrmachtu w styczniu 1945 roku. W latach 2016-2017 w Mamerkach poszukiwano bursztynowej komnaty. Światowe i ogólnopolskie media przeprowadzały na żywo relacje z poszukiwań. Mamerki stały się sławne. Od maja 2018 roku w Mamerkach można zwiedzać replikę pomieszczenia bursztynowej komnaty. Jest to około 60 m2 ekspozycji. Replika została wykonana z wielką dokładnością przez renomowaną pracownię artystyczną specjalizującą się w odtwarzaniu zaginionych dzieł sztuki światowej. Jest ona zdecydowanie mniejsza od oryginału, ale i tak oddaje znakomity klimat tego fascynującego zabytku. Poszukiwania bursztynowej komnaty trwają do dziś. Obecnie jej wartość ocenia się na $500 milionów. Gdzie może się znajdować? W Górach Sowich, w podziemiach Zamku Książ, gdzieś w Niemczech, a może w Mamerkach? Z relacji okolicznych mieszkańców wiemy, że Erich Koch, były gauleiter Prus Wschodnich, był przywożony z więzienia w Barczewie do Mamerek, gdzie wskazywał miejsce ukrycia skarbu. Polscy saperzy bezskutecznie wysadzali fragmenty bunkra numer 31, aby dostać się do wskazanej przez Kocha skrytki. Skarbu nigdy nie odnaleziono. 22 czerwca 1941 roku ponad 3 miliony żołnierzy, 148 dywizji Wehrmachtu, niespotykana w historii wojen potęga militarna, atakują Związek Sowiecki. Mamerki, wojskowe centrum dowodzenia tej ogromnej operacji militarnej, w tajemnicy zostało zbudowane przez organizację TODA. Do Mamerek w chwili rozpoczęcia ataku przybywają dowódcy wojsk lądowych i feldmarszałek Walter Brauschlich oraz szef sztabu generalnego generał Franz Halder z grupą 40 najwyższych rangą generałów Wehrmachtu. Wśród nich feldmarszałek Friedrich Paulus, który osobiście opracował plan ataku na Związek Radziecki o kryptonimie Barbarossa. Dzień później, jako generał 6. Armii Walczącej pod Stalingradem, został okrążony przez wojska Armii Czerwonej i dostał się do niewoli razem ze 180 tysiącami żołnierzy, tysiącami czołgów i dział. Mamerki w latach 1941-1944 były samowystarczalnym miastem chronionym przez zmechanizowany batalion wartowniczy. Cały obiekt otoczony był zasiekami z drutu kolczastego. Co 300 metrów znajdowały się betonowe słupy, zachowane do dziś, z aparatami telefonicznymi i latarniami oświetlającymi teren. Bezpieczeństwa szczegóły 4 wartownie. Przed atakami z powietrza chroniły stanowiska dział obrony przeciwlotniczej. Oprócz schronów w kwaterze zbudowano dziesiątki baraków, w których pracowali sztabowcy, służby łączności, mieściły się kuchnie, kasyna, poczta, kino, kwatery mieszkalne, szpital, sauna i stajnie. Schrony, w zależności od typu, posiadają 2 do 5 pomieszczeń, 2 lub 4 strzelnice ryglowane od wewnątrz, posiadają system wentylacyjny, ślady po filtrach powietrza, instalacji elektrycznej, telefonicznej, centralnym ogrzewaniu i toaletach. Oba wejścia z korytarza posiadały drzwi pancerne oraz gazoszczelne. Maskowanie ścian zewnętrznych trawą morską utwardzaną betonem i specjalnym mchem chroniło schrony przed wykryciem z powietrza tak skutecznie, że nawet teraz, po 70 latach, bunkry wtapiają się w tło lasu. Ujęcie z jeziora Mamry dostarczało wodę do schronu, do przepompowni i do stacji uzdatniania wody. Prąd dostarczano z sieci transformatorów. Dzięki dieslowskim agregatom prądotwórczym umieszczonym w siłowni w razie awarii możliwe było własne zasilanie. Kotłownie zaopatrywały obiekty w ciepło. W Mamerkach przebywał również na stanowisku kolejnego szefa sztabu generalnego Heinz Guderian, twórca niemieckiej broni pancernej, którego czołgi dotarły pod Moskwę. Na terenie kwatery działali szefowie wywiadu wojskowego generał Lis, zajmujący się szpiegostwem Armii Zachodniej, jak i generał Glenn, który zdobywał informacje na temat Armii Czerwonej, a po wojnie tworzył sieć wywiadu pracującą dla Amerykanów. Tu po raz pierwszy spotkał się słynny lis pustyni, generał Erwin Rommel, ze słynnym strategiem generałem Heinrichem Mansteinem. W sierpniu 1941 roku z wizytą z Mussolinim przebywał Hitler. W kwaterze stacjonowali atasze wojskowi fiński, węgierski i japoński, a w latach 1941-42 kwaterę odwiedzali Miklós Horthy, węgierski dyktator, John Antonescu, rumuński szef państwa, czy Karl Mannhardt, marszałek Finlandii, naczelny dowódca wojny ze Związkiem Radzieckim w latach 1939-40 i 1941-44. Cały obszar jest ogromny. Niektóre bunkry zaprojektowane zostały przez samego Adolfa Hitlera. Zachowały się w dobrym stanie do dziś. Jest parking do samochodów zlokalizowany w samym centrum kompleksu. Można więc szybko i łatwo dotrzeć do tych obiektów. Nie tylko je obejrzeć z zewnątrz, ale również wejść do środka. Warto zaopatrzyć się w latarki, ponieważ nie ma tam oświetlenia. Część kompleksu można zwiedzić bezpłatnie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zwiedzanie tej części bunkrów zajmuje zwykle około 1 godziny. Jest tu również jedyne w Europie muzeum poświęcone frontowi wschodniemu. Jest ponad 1000 m2 ekspozycji. Jest tu największa na świecie makieta bitwy pod Kurskiem, która ma 24 m2. Jest również makieta bitwy o Stalingrad o wielkości 16 m2. Przy dobrej pogodzie możemy wejść na wieżę widokową. Z 38-metrowej wieży podziwiamy panoramę jeziora Mamry, bunkry, okolice. Jest to najwyższa wieża w regionie. Jest to bardzo fascynujący region, do którego zwiedzenia serdecznie zapraszam.